Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Temat Wielkiego Tygodnia, nabożeństw Wielkiego Tygodnia jest, no, że tak powiem, dosyć znany nam przede wszystkim z naszej praktyki. Wszyscy przychodzimy tłumnie na wydarzenia, które mają miejsce w tym Wielkim Tygodniu. W swoim wystąpieniu chciałbym również zwrócić uwagę na dni, które mają miejsce przed Wielkim Tygodniem, a rozpocząć od całego Wielkiego Postu, bo Wielki Tydzień, że tak powiem, nie jest oddzielną częścią, jakimś oddzielnym okresem, a jest, że tak powiem, skupia się w ramach Wielkiego Postu. No właśnie, czym jest ten Wielki Post? Z czego składa się nam Wielki Post? Wielki Post jest dlatego wielki, dlatego go nazywamy Wielkim, ponieważ składa się z dwóch części. Składa się z 40-dniowego postu, 40-dnicy oraz właśnie tego Wielkiego Tygodnia. Niektóre praktyki, niektórzy ludzie, niektórzy teologowie mówią, że zamiennie używają terminu 40-nica i Wielki Post. Jakby uważał, że jest Wielki Post i Wielki Tydzień. Ja jednak myślę, że bardziej trafnym jest mówienie o Wielkim Poście jako w sumie 40-nicy i Wielkim Tygodniu, ponieważ jeżeli spojrzymy do tekstów liturgicznych, to w środę 4 tygodnia będziemy słyszeli o przepołowieniu postu, nie przepołowieniu 40-nicy, a przepołowieniu postu, tak samo jak mamy przepołowienie piadziesiatnicy, tak? Przepołowienie okresu pięćdziesiątnicy, która jest to środa, 25 dzień po zmartwychwstaniu pańskim, nie 20, tak jak mamy okres 40 dni radości zmartwychwstania, a po 25, czyli w połowę pięćdziesiątnicy. Tak samo tutaj mamy połowę postu, więc ta połowa postu, skoro wypada w 4 tygodniu Wielkiego Postu, to kończy się ten post dopiero po Wielkim Tygodniu. Czym jest 40-nica? W praktyce Starego Testamentu i w praktyce pierwszych chrześcijan mieliśmy do czynienia z postem cielesnym, duchowym i dziesięciną. Dzisiaj mamy przede wszystkim, skupiamy się na poście cielesnym, duchowym, natomiast dziesięcina, czyli ofiara, jałmużna dla ubogich, oczywiście możemy ją przekazywać, tak? Leos prowadzi wielkopostne dzieło, tak? Pomocy, możemy oddawać część swego dorobku ubogim, pomagać biednym. Ale jeżeli spojrzymy na to troszkę z innej perspektywy, to zobaczymy, że 40-nica, te 41 dni Wielkiego Postu, to 1/10 roku. Mamy 365 dni w roku kalendarzowym. 1/10, no około 36, tak? Więc niewiele mniej niż 40-nica. I tak powinniśmy tą 40-nicę traktować. Ja, kiedy uczę swoich uczniów podopiecznych i mówię o Wielkim Poście, o 40-nicy, to używam, być może dla niektórych będzie to zbyt jaskrawe, ale ja używam takiego określenia, że 40-nica jest egocentrycznym okresem Wielkiego Postu. Ponieważ my w tym 40-dniowym poście powinniśmy się skupić na sobie. Już pierwszy tydzień Wielkiego Postu, a dokładnie kanon św. Andrzeja z Krety, jego pierwszy werset mówi: Od czego zacząć mam opłakiwanie nieszczęsnego życia mego? Jakiż początek skardze żałosnej teraz poczynię Chryste? O miłosierny, udziel winy mych odpuszczenia. Ten fragment sprowadza nas w nastrój całej czterdziesiątnicy. Autor nawiązuje do historii znanych ze Starego i Nowego Testamentu. Pokazuje przykłady, jakie powinny być nam za wzór, tak, do powrotu do domu Ojca. Kolejny element znany od początku czterdziesiątnicy, czyli modlitwa świętego Efrema Syryjczyka. Tutaj treść mówi o nas. W większości modlitw, kiedy przychodzimy do cerkwi, dajemy karteczkę. Dajemy karteczkę za zdrowie bliskich, dajemy karteczkę za pokój, czyli za spokój dusz zmarłych. Czyli modlimy się w intencji kogoś, bliźniego. Modlitwa Efrema Syryjczyka jest o nas. Panie, daj mi. Wszystko odnosi się do nas. Także znowu mamy potwierdzenie, że ten okres jest dla nas. Każda z niedziel, tygodni poświęcona jest innym wydarzeniom bądź postaciom. Te postacie, wydarzenia mają na celu pokazać nam wzory do naśladowania. Nawet kiedy mamy niedzielę krestopokłonną, wynoszony jest krzyż, to ten krzyż nie jest wynoszony po to, aby przeżywać cierpienia i męki Chrystusa, a spójrzmy na stichirę z wieczerni. Zajaśnij krzyżu Pański, daj Twoim sługom odpłatę za wstrzemięźliwość, proszącym z wiarą o Twoje bogate wspomożenie i wielkie miłosierdzie. Widzimy, że krzyż jest wynoszony dla pokrzepienia, a nie aby opiewać cierpienia Chrystusa. Jeszcze nie. Wszystkie teksty pierwszej części Trodionu Postnego są przepełnione prośbami o naszą przemianę. Niewiele tekstów mówi tak naprawdę o tym, co będzie się działo w Wielkim Tygodniu, czyli o męce, cierpieniu i Chrystusa. Oczywiście znajdziemy takie teksty, ale w przeciągu całego roku liturgicznego, nie tylko okresu Wielkiego Postu, jest ich równie dużo, a może i nawet więcej. Każda środa, każdy piątek, tak, jest wspomnienie krzyża. Wielki tydzień więc, według tego, co nauczyłem się w seminarium, czy w praktyce, czy w Supraślu, czy w innym ogólnie cerkwi, w książkach teologicznych, tak, Wielki Tydzień można i trzeba nazywać oddzielną częścią Wielkiego Postu, ponieważ znajdziemy tu inną tematykę. Idealnym przesłaniem i potwierdzeniem tego, czym się różni czterdziesiątnica od Wielkiego Tygodnia, jest tekst stichery śpiewanej na wieczerni w piątek przed sobotą Łazarza. Spełniwszy pożyteczną dla dusz czterdziesiątnicę, prosimy o ujrzenie świętego tygodnia Twojej męki, przyjacielu człowieka, aby wysławiać w nim wspaniałość Twoją i niewypowiedzialną Twoją opatrzność względem nas, jednomyślnie śpiewającym: Panie, chwała Tobie. Dopiero w Wielkim Tygodniu jest czas na przeżywanie ostatnich dni życia Zbawiciela, Jego zdrady, męki, ukrzyżowania i już w Wielką Sobotę Zmartwychwstania. I mamy już kolejny tydzień, właśnie ten szósty tydzień, właśnie nie szósty, przepraszam bardzo, ponieważ kiedy spojrzymy do Trodionu Postnego, każdy z tych tygodni Wielkiego Postu jest opisany liczbą. Jest pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień, piąty tydzień. Przechodzimy do szóstego tygodnia, otwieramy Triod Postnu. Nie ma tam szósty tydzień. Tam jest tydzień Wai, tydzień palmowy. Hymny wzywają jeszcze do pokuty. Jest to ostatni czas tak naprawdę, żebyśmy się skupili na sobie, na swoich problemach, z którymi mamy się uporać. Ale teksty nawiązują do wydarzeń Niedzieli Palmowej, ale też do soboty Łazarza. Oto tekst z juczni poniedziałku palmowego. Odsunąłeś z mego serca kamień nieczułości, Panie. Oddźwignij moją uśmierconą przez żądzę duszę. Pozwól, Władco, w rozrzewieniu przynieść Tobie palmy cnót jako zwycięzcy otchłani, abym otrzymał żywot wieczny, wysławiając Twoje panowanie i Twoją łaskawość, jedyny człowieko lubcze, przyjacielu człowieka. Skoro to są ostatnie dni, aby zająć się sobą, pamiętajmy, by w tym tygodniu przystąpić jeszcze raz do spowiedzi i poprosić o błogosławieństwo kapłana. Oczywiście, jeżeli mamy duchownika, swego ojca duchowego, to sprawa jest prosta, ale jeżeli nie, no to powinniśmy pójść jeszcze raz do spowiedzi i do tego kapłana, którego najczęściej spowiadamy, poprosić o błogosławieństwo na Eucharystię, na przyjęcie pryczastia w Wielkim Tygodniu, a także w Paschalnym Tygodniu. W niektórych tradycjach, u nas jeszcze chyba nie dojrzeliśmy do tego, ale w niektórych tradycjach kapłani przestają spowiadać. Już w sobotę Łazarza koniec, nie spowiadamy. Mieliście 40 dni na to. Ale to też jest z myślą o duchownych, tak? Duchowni mają te nabożeństwa, że tak powiem, zintensyfikowane. Jeżeli dorzucimy jeszcze, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, tych spowiadających się, to jaka będzie ich ta zaangażowanie w tą modlitwę, w te wielkotygodniowe nabożeństwa. Jeżeli będą troszeczkę bardziej wypoczęci, to będą się mogli bardziej przyłożyć, a to się odczuwa. To też ten tydzień, to też ostatni czas na porządki domowe. Starajmy się ograniczyć do minimum później. A odnośnie hymnów i nabożeństw tego tygodnia palmowego. Tak samo jak w Wielkim Tygodniu mamy odniesienie do ostatnich dni życia Chrystusa, to w tym tygodniu palmowym dowiadujemy się o chorobie Łazarza. Dzisiaj Chrystusowi, chodzącemu po przeciwnej stronie Jordanu, objawia się choroba Łazarza i jako prorok mówi: choroba ta nie jest teraz ku śmierci. We wtorek palmowy siostry Łazarza otoczyły się płaczem, oznajmiają Tobie, znawco wszystkich, ale przybywasz powoli, żeby podźwignąć go cudownie i okazać Twoim uczniom rzeczy budzące bojaźń. W środę palmową Łazarz umiera. Dzisiaj zmarły Łazarz jest grzebany i z płaczem śpiewają jego krewni, jak przepowiedział prorok i Bóg. Łazarz zaśnie, prorokował uczniom, a teraz idę wskrzesić, którego stworzyłem. Przeto wszyscy śpiewamy Tobie chwała panowaniu mocy Twojej. W czwartek palmowy krewni opłakują pogrzebanego Łazarza. Łazarz nie żyje, już drugi dzień i łzy smutku leją po nim krewni. Maria z Martą, widząc przed sobą kamień grobowy, stanie przy nim Stworzyciel ze swoimi uczniami, aby zniewolić śmierć i dać życie. Przeto wołajmy do Niego: Panie, chwała Tobie. W piątek palmowy Łazarz jest wciąż w grobie. Do Betanii przychodzi wielu ludzi pocieszać bliskich Łazarza i dziwią się, dlaczego Chrystus nie przyszedł uzdrowić swego przyjaciela, choć czynił to dla tak wielu anonimowych osób. Na potwierdzenie tych słów znowu tekst z juczni. Mnóstwo Żydów zeszło z Jerozolimy do Betanii i cierpią dzisiaj z siostrami Łazarza. Nazajutrz zaś, widząc go wychodzącego z grobu, zmówią się na zabójstwo Chrystusa. My wiemy, jak to się dalej potoczy, ale współcześni Chrystusowi nie rozumieli. Nie wiedzieli, że Syn Boży i w tej sytuacji nie będzie obojętny wobec ludzkiej tragedii. Aczkolwiek to nie ma być kolejny zwykły cud. Ludzie wiedzieli tylko chorobę, a potem śmierć. Lecz Zbawiciel mówi: choroba to ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Chrystus czeka po to, aby dokonać swego największego cudu. I czeka na dokonanie tego cudu ponieważ wie, że Betania jest po drodze do Jerozolimy, Żydzi zmierzają na Paschę, więc będą musieli usłyszeć o tym cudzie i wtedy będą go witać w Niedzielę Palmową. Tydzień Palmowy to pochód Pana życia do Betanii, a dalej do Jerozolimy. Pochód przez śmierć do życia, czyli bezpośredni wstęp do Wielkiego Tygodnia. Przypomnijmy sobie jeszcze raz ten tekst stichery śpiewanej podczas nabożeństwa w ostatni piątek czterdziesiątnicy. Spełniwszy pożyteczną dla dusz czterdziesiątnicę, zawołajmy: raduj się, miasto Betanio, ojczyzno Łazarza. Radujcie się, Marto i Mario, jego siostry, bowiem jutro przyjdzie Chrystus ożywić słowem zmarłego brata. Gdy usłyszawszy, gorzka i nienasycona otchłań usłyszy jego głos. Zadrży ze strachu i bardzo zajęczawszy wypuści Łazarza związanego przepaskami. Zobaczywszy ten cud, zgromadzenie hebrajskie zadziwi się i z palmami oraz gałązkami spotka go. I ukażą się sławiące dzieci, którym zazdroszczą ojcowie. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Król Izraela. Ta sobota Łazarza to jest właśnie zapowiedź. Bez śmierci Łazarza, bez wskrzeszenia Łazarza nie byłoby królewskiego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i nie byłoby właśnie męki, cierpienia, śmierci, zmartwychwstania. A gdyby nie byłoby zmartwychwstania, to nie byłoby zbawienia. Przechodzimy do Niedzieli Palmowej. Dlaczego Chrystus witany jest przez ludzi jak król? Jak myślą ludzie, którzy go witają? Oto wjeżdża ten, który wskrzesił Łazarza. Łazarza, który 4 dni już przebywał w grobie. 4 dni już jego ciało zaczynało cuchnąć. Zaczęło się rozkładać. Widzą w Mesjaszu króla, tylko widzą w nim króla Izraela. Widzą w nim króla, który wyzwoli naród żydowski spod jarzma cesarza. I tak myśleli oni. I dlatego właśnie witali go z palmami, jak króla. Ale pamiętajmy, że witali go drzewem, a potem wysłali go na drzewo, na krzyż. I teraz z jednej strony my sobie możemy pomyśleć, to dlaczego my przynosimy te palmy, skoro oni czynili to dla ziemskiego króla, my powtarzamy ich zachowanie, czy nie jesteśmy troszkę hipokrytami, skoro wiemy, co będzie, to może nie powinniśmy tego robić. Ale po pierwsze, w cerkwi nie wspominamy jedynie tych wydarzeń, a przeżywamy je. Przeżywamy je, tak? To, co się działo 2000 lat temu. Może ktoś powie, że przenosimy się w czasie. I przeżywamy nie tylko to, co się, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, bo przeżywamy wszystkie 12 świąt, które mamy w cerkwi, to jest przeżycie tego, tak? Narodzenie Matki Bożej, wprowadzenie do świątyni, narodzenie, zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy, narodzenie Chrystusa, chrzest, spotkanie pańskie, tak? To wszystko my przeżywamy. Nie tylko wspominamy, ale to jest jeden powód, dla którego my przynosimy i powinniśmy przynosić te wierzby, tak, do cerkwi. A drugim powodem jest właśnie nasza wiedza. No skoro my wiemy, że Chrystus nie był tylko królem ziemskim, to my go witamy nie tylko jako króla Izraela, jak śpiewamy, ale śpiewamy też: błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Zbawiciel nasz. Więc z jednej strony pamiętajmy, dlaczego w tamtym czasie Żydzi przywitali Chrystusa, ale też pamiętajmy, że my witamy Go jako Króla Królów, Króla Niebios. Po niedzieli palmowej w końcu przechodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wielki Poniedziałek cerkiew wspomina starotestamentowego Józefa, syna patriarchy Jakuba, sprzedanego w niewolę przez swoich braci. Cierpienie Józefa stanowi swoisty praobraz Chrystusa, którego już wkrótce ludzie wydadzą na męki. Natomiast sam Chrystus tego dnia, jak i w następne, do Wielkiego Czwartku, wygłasza swoje najsłynniejsze przypowieści, naucza. Słyszymy przypowieści o przewrotnych rolnikach, o dwóch synach. Słyszymy też o nieurodzajnym drzewie figowym, które Chrystus tak naprawdę przeklina. I te drzewo figowe jest według świętych ojców było drzewem zakazanego owocu w raju, czyli przyczyny historii zbawienia, której szczytem jest właśnie Wielki Tydzień. Tego dnia, jeżeli chodzi o liturgikę, sprawujemy liturgię uprzednio uświęconych darów. Wielki Wtorek to dzień największego sporu z faryzeuszami, zapowiedź zburzenia Jerozolimy. Chrystus opisuje koniec świata, wygłasza słynną przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych oraz o talentach, mówi również o wdowim groszu. Na tym dniu kończą się bezpośrednie dyskusje z faryzeuszami, sadyceuszami i innymi. Oni już wiedzą, że Chrystusa nie podchwycą w mowie, więc utwierdzają się w przekonaniu, że muszą go zabić dla własnej chwały i władzy i politycznego spokoju. Zapowiada to sam Zbawiciel. Tak brzmi ostatnie zdanie czytanej Ewangelii na wielkowtorkowej liturgii. A kiedy Jezus skończył wszystkie te mowy, rzekł do uczniów swoich: wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W Wielką Środę wieczorem, po całodziennym nauczaniu w Jerozolimie, Chrystus już po raz ostatni wraca na kolację i nocleg do Betanii. W trakcie wieczerzy w domu Szymona Trędowatego ma miejsce trzecie, ostatnie namaszczenie. Jest ono wyjątkowe, gdyż dokonuje go grzeszna kobieta, przeczuwając, co się wkrótce stanie. To już namaszczenie wyraźnie na pogrzeb. Wykorzystanie w tym celu drogocennego olejku wydałoby się być marnotrawstwem materiału. Tak myśli Judasz. I właśnie w środę postanawia sprzedać Chrystusa, zdradzić. Dlatego właśnie w środę, każdą środę, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, mamy dzień postny na pamiątkę właśnie tego zamysłu zdrady Judasza. Jeżeli chodzi o liturgiczny aspekt tych pierwszych trzech dni, to w naszej praktyce sprawuje się liturgię uprzednio uświęconych darów w poniedziałek, wtorek i środę. W niektórych miejscach, w monasterach przede wszystkim, ale także w seminarium duchownym czytane jest cztery Ewangelie. Czytane są wszystkie Ewangelie od początku do prawie że do końca Ewangelie świętego apostoła Ewangelisty Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. One czytane są podczas godzin kanonicznych. Jeśli ktoś miałby chęć uczestniczyć, no to chyba w Supraszlu są te czytane na pewno Ewangelie. I Wielka Środa to, jak już powiedzieliśmy, ostatni dzień, kiedy sprawowana jest liturgia uprzednio uświęconych darów. Wtedy również ostatni raz czytana jest modlitwa świętego Efrema Syryjczyka. I w Wielką Środę, według typikonu, czyli reguły, która stanowi o postach, o naszych nabożeństwach, w tej regule jest napisane, że w Wielką Środę ostatni raz stajemy na kolanach i robimy pokłony. Wielką Środę. Wyjątkiem, tam jest napisane, że wyjątek stanowią pokłony przed krzyżem oraz przed płaszczenicą. Tylko trzy pokłony można zrobić jeszcze przed płaszczenicą i przed krzyżem. Do zesłania Ducha Świętego na apostołów już nie stajemy na kolanach. Zanim przejdziemy do kulminacyjnych wydarzeń Wielkiego Tygodnia, czyli Wielki Czwartek, Piątek, Sobota. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć w tym momencie na inną niedoskonałość. Tu Pani powiedziała o jednej niedoskonałości, a ja chciałbym powiedzieć o innej niedoskonałości naszej praktyki liturgicznej. Może ktoś z Państwa będzie wiedział, o jaką niedoskonałość mi chodzi, gdy przypomnę, że służona w Wielkim Poście liturgia uprzednio uświęconych darów rozpoczyna się wieczernią, a sprawowana jest rano.
Ale może być i po południu.
Może być. I w wielu miejscach ta liturgia, tak samo w Wielki Wtorek u nas będzie sprawowana, ale jest to pewien problem. I to nie jest tylko problem naszej cerkwi, ale wielu cerkwiach lokalnych. To przesunięcie, które sprawia, że jutrznie sprawowane są wieczorem, wieczernie rano. Dlaczego tak się stało i jakie są przyczyny tego, kiedy to się stało i jakie są przyczyny? Otóż można z pewnością stwierdzić, że zmiany w tej praktyce to nie było tak od razu rewolucyjnie, tak z dnia na dzień, postępowało to latami. Ten rozdźwięk narastał, na początku to była godzina, dwie godziny, a następnie dopiero w połowie XIX wieku tak naprawdę poprzestawiane pory większości nabożeństw stały się normą we wszystkich cerkwiach lokalnych. Kilka jest przyczyn takiego stanu rzeczy, ale takie najważniejsze dwie, to jedna to może ojciec Mirosław mi podpowie tylko historycznie, ponieważ ze czasów panowania Imperium Otomańskiego, i które zajmowało Bałkany praktycznie całe, no, chrześcijanie prawosławni troszkę mieli pod górkę, tak mówiąc delikatnie. I niestety bali się po prostu przychodzić do cerkwi i dlatego robili to w tych dniach, kiedy regulowano te nabożeństwa, żeby ci wierni mogli przychodzić, tak, na te nabożeństwa. Ale inną przyczyną tego stanu rzeczy było właśnie przystępowanie do Eucharystii, ponieważ o ile z przystępowaniem do Eucharystii w ciągu całego roku bywa różnie, to w Wielkim Poście do tego sakramentu przystępują praktycznie wszyscy, którzy znajdują się w cerkwi. No i właśnie to wymaganie zniesienia czy postu eucharystycznego doprowadziło do tej zmiany. W Kościele rzymskokatolickim, jak wiemy, ten post został skrócony do godziny i tam mamy kilka mszy, tak, eucharystycznych na wieczorami. U nas poszło to trochę w inną stronę. Post zachowujemy, ale te nabożeństwa zmieniły, że tak powiem, porę dnia. Właśnie, dlaczego ja w ogóle mówię o tym przesunięciu w tym momencie? Powiedzieliśmy sobie, że w Wielką Środę Judasz postanawia zdradzić Jezusa. Kiedy więc nastąpiła sama zdrada?
Kiedy Zanus powstał?
Tam?
Kiedy Zanus powstał?
No tak, ale kiedy Judasz wskazał Chrystusa? Po jakim wydarzeniu?
Po wieczerzy.
Tak? Mhm. Po wieczerzy. A co jeszcze się działo w tej podczas tej ostatniej wieczerzy? Mycie nóg. Co jeszcze?
Łamanie chleba i wina.
No właśnie. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie je i pijcie, to jest krew moja. Ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. I Wielki Czwartek wspominamy właśnie ustanowienie Eucharystii. Mało kto niestety o tym pamięta. Może nie mówię tutaj o was, ale ogólnie o naszych wiernych. A dlaczego? Ponieważ Wielki Czwartek to co jest? 12 Ewangelii, tak? A te 12 Ewangelii to sprawuje się podczas jutrzni Wielkiego Piątku. Gdybyśmy mieli liturgię Wielkiego Czwartku, która rozpoczyna się wieczernią wieczorem, to może byśmy pamiętali, że jest to ustanowienie Eucharystii. I to jest kluczowy aspekt Wielkiego Czwartku. Ale nasza świadomość właśnie tak jest jakby przesunięta tymi 12 Ewangeliami. A liturgia Wielkiego Czwartku jest nazywana liturgią liturgii, ponieważ z tej liturgii właśnie wywodzi się sakrament Eucharystii. Sprawowana w tym dniu jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Tak jak powiedziałem, rozpoczyna się wieczernią. Po śpiewie Światłości Cicha, czyli Świecie Cichej, czytane są trzy pary mije. Czytania starotestamentowe. Po śpiewie Świętej Boże, jak na każdej liturgii z konsekracją, następuje śpiew prokimenu. Potem czytanie listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, które jest nie tylko świadectwem czynu Chrystusa z Wielkiego Czwartku, wieczór, ale że pierwsi chrześcijanie czynili to na jego pamiątkę. Potem czytanie ewangeliczne. I to jest jedyny, może nie jedyny, ale jeden z dwóch razy w roku, by w ramach jednego czytania ewangelicznego na liturgii była kompilacja różnych Ewangelii. W ten oto sposób to jedna z najdłuższych, albo w sumie najdłuższa Ewangelia w roku liturgicznym. Wszystko to ma na celu jak najwierniejsze oddanie tego dnia. Zamiast pieśni cherubinów podczas liturgii Wielkiego Czwartku śpiewany jest hymn Wieczery Twoje tajna ja. Po polsku będzie to tak. Twojej mistycznej wieczerzy jako uczestnika przyjmij mnie dziś, Synu Boży. Nie ujawnię bowiem tajemnicy Twojej wrogom, ani nie ucałuję Cię jak Judasz, lecz jako łotr wyznaję Ciebie. Wspomnij mnie, Panie, w Królestwie Twoim. Alleluja, alleluja, alleluja. Hymn ten śpiewany jest także jako pryczastien. Oraz śpiewany jest po raz trzeci zamiast hymnu Widichom Świat Istinny, czyli widzieliśmy światłość prawdziwą. Na podstawie jego treści znów widzimy, że liturgia Wielkiego Czwartku jest wyjątkowa. Prosimy o to, aby Syn Boży przyjął nas jako uczestników mistycznej ostatniej wieczerzy. To znów podkreślenie tego, że wszyscy powinniśmy przystąpić do kielicha w tym dniu. I taka praktyka jest w wielu miejscach na świecie, że wszyscy obecni w cerkwi przystępują do Eucharystii. Wyjątkowość tej liturgii podkreśla także śpiew zadostojnika i rymosu dziewiątej pieśni kanonu. Kiedy jeszcze śpiewany jest ten zadostojnik, może ktoś wie, w przeciągu roku liturgicznego, kiedy nie słyszymy dostojno jeść, ani o Tibie rady jedz sam. Podczas 12 wielkich świąt. 12 dni w roku plus Wielki Czwartek i Wielka Sobota. To jest naprawdę bardzo mało i to znowu widzimy, jak ważna jest ta liturgia, podkreślenie wyjątkowości. To nie koniec wyjątkowości, ponieważ podczas przygotowania Eucharystii kapłan wydziela także część ciała i krwi dla chorych. Święte dary przechowywane są w darochranitelnicy. I kiedy my, czy nasi bliscy, znajomi będą potrzebować przystąpić do Eucharystii, to kapłan Batiuszka przybędzie do nas z Eucharystią właśnie przygotowaną w Wielki Czwartek. Po zakończeniu boskiej liturgii w wielu krajach ma miejsce także obrzęd obmycia nóg. W naszej praktyce obrzęd ten jest sprawowany w katedrach biskupich. Arcybiskup czy metropolita obmywa nogi 12 kapłanom. Kiedy powrócimy z tej liturgii, podczas której oczywiście wszyscy przystąpimy do sakramentu Eucharystii, powinniśmy spożyć ciepły i obfity posiłek. Dlaczego? Ponieważ według tipikonu, reguły, kolejnym naszym posiłkiem powinno być dopiero śniadanie wielkanocne.
Śniadanie
wielkanocne.
Tak, ale jeszcze jest posiłek w Wielką Sobotę.
Ale to jest, to ja o tym powiem, tak. Myślę, że większa część z was pamięta, że bywał taki zwyczaj i wiele starszych ludzi ten zwyczaj tak dosyć mocno, że tak powiem, się jego trzymał. Ja, że tak powiem, od dziecka pamiętam jedynie, że przed płaszczenicą tak nie powinniśmy spożywać, a tego długiego okresu to dopiero później się dowiedziałem, że to tak powinno być. Tak w naszej praktyce właśnie raczej jest ten tylko ta płaszczenica, tak? Podchodzimy na chrzcz. Wielki Piątek. Wielki i Święty Piątek rozpoczyna się, można by powiedzieć, od pojmania Chrystusa w późny wieczór Wielkiego Czwartku. Chrystus całą noc ciągany jest w ramach niesprawiedliwego, szybkiego i przeprowadzanego po cichu procesu do siedzib arcykapłanów Ananiasza i Kajfasza, do króla żydowskiego Heroda, do namiestnika rzymskiego Piłata. Wreszcie nastaje ranek. Ten sam tłum, który kilka dni wcześniej krzyczał Osanna królu Dawidowy, krzyczy ukrzyżuj go, podburzony przez faryzeuszów. Potem Chrystus musi przez całe miasto w skwarze nieść krzyż. Wokół niego uczniów prawie nie ma. Pouciekali, wyrzekli się. Za to sporo ludzi, szyderców albo osób, które owszem płaczą, ale same nie wiedzą dlaczego. Wreszcie o godzinie 12, kiedy według żydowskiej tradycji co roku w Jerozolimie był zabijany uprzednio wybrany baranek paschalny, Chrystus zostaje przybity na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami. To wszystko wiemy, znamy z Ewangelii, tak? O 15 Jezus umiera. Ciało mistrza. Po tych wszystkich strasznych wydarzeniach Józef i Nikodem, przyszedłszy już w nocy do Piłata i wyprosiwszy ciało mistrza, grzebią Jezusa w nowo wykutym grobie w ogrodzie. Tyle, jeżeli chodzi o treść. Jeśli chodzi o liturgiczne aspekty Wielkiego Piątku, to tak jak już wiemy, ten dzień w naszej praktyce rozpoczyna się jucznią Wielkiego Piątku, sprawowaną Wielki Czwartek. W dawnej praktyce nabożeństwo to było oddzielne od jutrzni. Była jutrznia wielkoczwartkowa, wielkopiątkowa, przepraszam. Po jutrzni następowało czytanie Ewangelii, 12 Ewangelii. I mówię o tym, ponieważ ta jutrznia dla wielu osób, które, szczególnie dla tych osób, które bywają w cerkwi, ale może, czy nie wiem, czy nie śpiewają, czy nie przysługują, czy jakoś tam nie interesują się mocno liturgiką, bywa dosyć zagmatwane. Ponieważ mamy śpiew antyfonów, jedna Ewangelia, potem druga Ewangelia, trzecia Ewangelia, czwarta Ewangelia, potem śpiewy, potem błogosławieństwa są czytane, tak, prokimien, po prokimnie znowu Ewangelia, potem kanon, który też składający się z trzech pieśni, potem znowu Ewangelia i takie są przerywniki. Powodem tego, że to jest tak jakby zbite, właśnie jest to, że kiedyś to było oddzielnym nabożeństwem, a tak jak z tą różnicą w godzinach sprawowania nabożeństw, w wyniku ewolucji te nabożeństwa jakby złączyły się w jedno. No właśnie, i z tymi pokłonami i staniem na kolanach. U nas w cerkwi jest ta praktyka stosowana, że ludzie stają na kolana, często nawet nie mając do tego warunków, tam się przepychają, tak powiedzmy. I z innej strony można powiedzieć, że jest to wyraz pobożności, nawiązanie do tych prawdziwych przyjaciół Chrystusa, którzy rzeczywiście nie uciekli spod Golgoty i szczerze współczuli mu jego męki. Ale z drugiej strony wszystkie gesty i obrzędy mają swoje symboliczne wyjaśnienie. A stanie na kolanach, które obserwowaliśmy przecież przez całą czterdziesiątnicę podczas liturgii uprzednio uświęconych darów, czy Wielkiego Kanonu Pokutnego, czy innych nabożeństw tego okresu, powinno być wyrazem naszego żalu za grzechy. Taka jest symbolika, jeżeli jest to taka symbolika, znaczy stanie na kolana. Tak? Słuchanie Ewangelii ma na celu nasze przeżywanie wraz z Chrystusem, Jego ostatnich dni życia. Ma na celu także przypomnienie tego, co się działo wokół Jego osoby w tych dniach. Więc można się zastanawiać, czy stanie na kolanach, które w pewien sposób powoduje nasz ból tych kolan, czy on nas jakby nie odciąga, tak? I nie skupiamy się na tym, że nas boli, albo że nie mamy gdzie stanąć, a nie słuchamy. To nie będę mówić, co robić, bo to jest każdego indywidualna sprawa, ale w regułach i w takiej jakby pewnego rodzaju teoriach raczej tego stania być nie powinno. Wielki Piątek rano nie sprawuje się boskiej liturgii. Cerkiew przypomina, że tego dnia na Golgocie została złożona największa ofiara, jedyna i niepowtarzalna. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie Wielki Piątek, jeżeli wypadnie w ten dzień zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy. W tym roku to święto będziemy obchodzić Wielką Sobotę, więc będzie też wyjątkowo. Zapraszam, myślę, że będziecie wszyscy na nabożeństwach Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. Tak? One będą miały pewien charakter bogorodziczny. Ale ogólnie nie sprawujemy liturgii. Sprawowane są królewskie godziny kanoniczne, carskie czasy. Trzy razy w roku sprawuje się Wigilię Bożego Narodzenia, Wigilię Chrztu Pańskiego oraz właśnie Wielki Piątek. Są one rozbudowane pod względem czytań i hymnografii. Każda godzina ma swoją parę mijeł, czyli czytanie ze Starego Testamentu, list apostolski oraz Ewangelium. Po południu sprawowana jest wieczernia Wielkiego Piątku. W czasie nabożeństwa wspominane jest zdjęcie ciała Chrystusa z krzyża oraz jego pogrzeb. Po wyjściu na Świecie Tichej czytane są paremije, apostoł oraz Ewangelia, która podobnie jak ta Wielki Czwartek jest złożona z kilku fragmentów różnych autorów. Na koniec nabożeństwa dokonuje się wynosu płaszczenicy, całunu z wizerunkiem ciała Chrystusa. Zanim jednak zostanie wyniesiona płaszczenica, śpiewany jest hymn Ciebie odjawszego się światom jako ryzoju. Może ojciec Mirosław przeczyta.
Ciebie, który odziewasz się światłością jak szatan, Józef z Nikodemem zdjąwszy z drzewa, widząc martwego, nagiego i niepogrzebanego, gorzkimi z serca zalewał się łzami i łkając mówił: biada mi, najsłodszy Jezu, gdy przed chwilą słońce ujrzało Ciebie wiszącym na krzyżu, przeoblekło się w mrok, a ziemia zatrzęsła się z bojaźni i zasłona świątyni rozdarła się. Oto teraz widzę Ciebie, któryś za mnie podjął dobrowolną śmierć. Jakże mogę pogrzebać Ciebie, Boże mój? Jakim całunem mam Ciebie owinąć? Jakimi rękoma można dotknąć niezniszczalnego Twego ciała? Jakież pieśni będę śpiewał przy Twoim pogrzebie, o miłosierny? Wysławiam Twoje cierpienia, opiewam w pieśniach pogrzeb Twój ze zmartwychwstaniem, wołając: Panie, chwała Tobie.
Potem przy śpiewie troparionu błagoobrazny Józef, czyli dostojny Józef, następuje wynos płaszczenicy. I to koniec Wielkiego Piątku. Tak. Ponieważ po wyniesieniu płaszczenicy kończy się tak naprawdę ten Wielki Piątek, teraz mamy czas, aby podejść do grobu Pańskiego i pokłonić się Jego ciału oraz pokrzepić się poprzez spożycie jakiegoś, powiedzmy, małego posiłku, tak, jeżeli pościliśmy. W naszej praktyce liturgicznej od razu po wynosie płaszczenicy następuje jutrznia Wielkiej Soboty, która w niektórych praktykach, między innymi w naszym warszawskim prawosławnym seminarium duchownym i przez wiele lat w Supraszku również była sprawowana w nocy z piątku na sobotę. I taka praktyka byłaby chyba najbardziej odpowiednia jak na nasze miejskie możliwości. W tej praktyce, czyli sprawowania jutrzni Wielkiej Soboty w nocy, jest też pewien zamysł symboliczny, ponieważ to właśnie nocą Józef z Nikodemem z obawy przed Żydami przyszli prosić Chrystusa, przyszli prosić Piłata o wydanie ciała swego nauczyciela. Jutrznia Wielkiej Soboty zaczyna się jak każda inna. Po początkowych modlitwach mamy sześciopsalmie, a po Wielkiej Ektenii jest śpiewany troparion błagoobrazny Josif. Potem rozpoczyna się śpiew pochwały, inaczej lamentacji, możemy użyć takiego słowa. W trzech stacjach śpiewa się stichy z psalmu 118, śpiewanego także podczas każdego z pogrzebu. Każdemu ze stichów przypisany jest troparion lamentacyjny. Chór śpiewa stichy, kapłan czyta te tropariony. Następnie rozpoczyna się śpiew troparionów ponieporocznych, czyli błogosławieni si Gospodi, nauczy mnie oprawdaniem Twoim. Tekst ten słyszymy podczas każdego nabożeństwa całonocnego czuwania sprawowanego w sobotę. Następnie słyszymy kanon Wielkiej Soboty, wolno ją morskoju. Trzeba tu nadmienić, że tylko w Wielką Sobotę oraz podczas Wielkiego Kanonu Pokutnego świętego Andrzeja z Krety wykonywany kanon jest w pełni 9 pieśni. Zwykle w praktyce całego roku druga pieśń jest pomijana, ponieważ ze względu na swój pokutny charakter i żałobny. Kolejnym elementem nabożeństwa są stichiry na chwalitiech oraz wielka doksologia, czyli wielko jest sławosłowie, sława wyższych Bogu. Ma ona uroczysty charakter, albowiem na zakończenie przy śpiewie Święty Boże, Święty Krepki, Święty Bezsmiertny, pomiluj nas, kapłani wynoszą płaszczenice i wraz z wiernymi udają się na żałobną procesję wokół cerkwi. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej uroczystych momentów w przeciągu całego roku liturgicznego. Często zbiera więcej ludzi niż w sam dzień święta, Paschy. No, ale to inny, myślę, że temat do rozmów. Wracając do początku juczni Wielkiej Soboty. Po wejściu z płaszczenicą do cerkwi czytany jest fragment Księgi Ezechiela. Istota tego czytania sprawiła, że w wielu lokalnych cerkwiach lub parafiach owy fragment czytany jest w sposób wyjątkowy. Nawet jest to spisane, całe to czytanie, na nuty i kapłan, czy nie kapłan, a raczej kantor, psalmista staje przed płaszczenicą i śpiewa tą paremiję.
Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Tyż to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Panem. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdybym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżyły się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu. Ale jeszcze nie było w nim ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, abyście ożyli. I powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga.
Prorok Ezechiel ma wizję, która jest usytuowana w dolinie Esdrelon, a dotyczy odrodzenia narodu będącego na wygnaniu. Rozproszenie i pozbawienie nadziei powodują, że Izraelici nie są w stanie o własnych siłach zmieniać swojej sytuacji. Do wzrostu potrzebny jest im ożywczy powiew Bożego Ducha i Słowo Pana, które trwa na wieki i powoduje odrodzenie tego, co po ludzku słabe, niesamodzielne, niemożliwe. Podnieść się z upadku i otrzymać nowe życie to droga należących do Pana. Po czytaniu paremii następuje, ma miejsce czytanie apostoła, który jest kompilacją dwóch listów Pawłowych. Potem następuje śpiew Alleluja i czytanie Ewangelii Mateusza, mówiący o tym, jak zabójcy Chrystusa, bojąc się, że jednak zabili prawdę, przyznają Piłatowi, że obawiają się, że uczniowie wykradną ciało, więc należy grób zapieczętować i postawić przy nim straż. I to koniec już. Oczywiście są ektenie i modlitwy końcowe i kończy się jutrznia Wielkiej Soboty. Ostatnim dziś omawianym nabożeństwem będzie liturgia Świętej i Wielkiej Soboty. Muszę przyznać, że jest to jedno z tych nabożeństw, na które czeka się cały rok. Oczywiście każda boska liturgia, na której dokonywana jest konsekracja, przemienienie darów, jest ważna, jednak liturgia Wielkiej Soboty posiada swój unikalny charakter. Na Zachodzie, w Kościele Rzymskokatolickim, jest nawet traktowana jako początek świętowania Paschy. U nas w pewnym sensie również, aczkolwiek w naszej praktyce mówi się bardziej o przebłagosławionej, prebłagosławionej sobotie, nawiązując do jej kondakionu. Ta sobota jest przebłogosławiona, w niej bowiem Chrystus zasnąwszy zmartwychwstał trzeciego dnia. Liturgia rozpoczyna się z wieczerni, która do momentu śpiewu Świętej Cichej nie wyróżnia się niczym specjalnym. Oczywiście oprócz odpowiednich dla tego dnia stichiry na Gospód i odwach, po wcześniej wspomnianym hymnie rozpoczyna się mocno rozbudowana liturgia słowa. Czytanych jest 15 paremii, 15 starotestamentowych czytań, które podzielone są kantykami, czyli psalmista wygłasza wersety z Pisma Świętego, po których chór bądź w idealnej sytuacji wszyscy ludzie zgromadzeni w cerkwi śpiewają refreny. I po szóstej pieśni, czyli po szóstej paremii, czyli ta, która mówi o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, psalmista wygłasza wersety, natomiast chór śpiewa sławno, bo prosławił się, chwalebnie bowiem wysławił się. Również po ostatniej paremii, mówiącej o trzech młodzieńcach, którzy zostali wrzuceni do pieca, o których ogień nie spalił, psalmista wygłasza stichy, a chór śpiewa Gospoda pojty i prewoznosite Jehovo wsia wieki. Śpiewajcie Panu i wywyższajcie Go na wieki. Jeśli nie śpiewamy refrenów, ponieważ wykonuje je chór, to w tym momencie powinniśmy wstać w przeciwieństwie do wysłuchania paremii, bo każdą paremię, starotestamentowe czytanie, powinniśmy siedzieć, o ile jest możliwość. Po zakończeniu tej podniosłej recytacji przechodzi się do dalszej części liturgii, którą rozpoczyna śpiew Jelicy wo Chrysta, Chrystistysia, czyli ci, którzy ochrzciliście się w Chrystusa, przyoblekliście się w Chrystusa, Alleluja. Ten tekst śpiewany jest zamiast Świętej Boże. Wykonywany on jest tylko w te dni w roku, w które w pierwszych wiekach katecheni przyjmowali sakrament chrztu. Następnie czytany jest apostoł. Po odczytaniu lekcji apostolskiej następuje wyjątkowy moment. kolejny wyjątkowy moment, ponieważ tylko w Wielką Sobotę przed Ewangelią nie śpiewa się Alleluja, Alleluja. Śpiewany jest hymn. Woskresni Boże, sudzi ziemni, jako Ty carstwujesz w wieki. Wstań Boże, sądź ziemię, albowiem Ty królujesz na wieki. W tym właśnie momencie powinno się dokonać zmiany szat liturgicznych z czarnych na białe. I według mnie powinno się robić chociaż tyle. Ten moment często w naszej praktyce jest tak bardzo szybko, że tak powiem, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest porządek w cerkwi i za bardzo nie ma co tam mieszać. I te szaty albo już są zmienione przed liturgią, albo po liturgii zmieniamy je dopiero. A to jest dokładnie ten moment. I powinniśmy robić chociaż tyle, bo w innych praktykach, gdybyśmy pojechali na przykład do Grecji, czasami możemy zobaczyć filmiki, jeżeli nie możemy akurat pojechać w Wielką Sobotę do tej Grecji, to tam wierni biorą stoliki, krzesełka i robią hałas, krzyczą. Kapłan biega po cerkwi, rozrzuca liście laurowe czy jakieś inne liście. Wszyscy robią hałas. Dlaczego? Bo oto w tym momencie rozrywane są łańcuchy otchłani. W tym momencie Chrystus wstępuje do Szeolu, tak, aby uwolnić prarodziców Adama i Ewę. To jest wielki, piękny moment. Po tym momencie Ewangelia, jest tak czytana, jest Ewangelia, która mówi o zapowiedzi Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu. Po kolejnych elementach znanych nam z codziennej liturgii następuje wielkie wejście, które tego dnia odbywa się przy śpiewie hymnu Damo uczyt wsiakaja plot człowiecza. Niech milczy wszelkie ciało, niech stoi z bojaźnią i drżeniem i nie myśli o niczym co ziemskie. Oto Król Królów i Pan Panujących przychodzi złożyć siebie w ofierze i dać na pokarm wiernym. Poprzedzają zaś Go chóry aniołów ze wszelką władzą i potęgą, wielooczni cherubini i sześcioskrzydli serafini, zakrywający oblicza i śpiewający pieśń Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nadmienię tylko, że ten tekst, hymn był śpiewany przez wiele lat, kilkaset lat, zamiast cherubimskiej pieśni na początku, tak, kiedy mamy liturgię świętego Bazylego Wielkiego, świętego Jana Chryzostoma, tak, to ten hymn był tym początkowym. Dopiero później został wyparty przez pieśń cherubinów, natomiast śpiewany jest tylko i wyłącznie Wielką Sobotę. Niestety, nasza Wielka Sobota bywa daleka od słów tego hymnu, ponieważ znakomita większość ludzi przystraja święconki, robi ostatnie porządki, przygotowuje świąteczne potrawy. Nie ma w tym może nic złego, bo ja sam Wielką Sobotę tam przygotowuję pewne rzeczy, które specjalne potrawy tylko na Wielkanoc, ale najważniejsze jest tego dnia, dokonanie naszego zbawienia, bo Król Królów przychodzi złożyć siebie w ofierze. I o ile będziemy w cerkwi w te dni, to w tych naszych porządkach, czy tam jakichś tam przygotowaniach potraw nic, może nie będzie nic złego. Jednak jeżeli właśnie będziemy mieć świadomość, że to jest sobota prebłogosłowienna, przebłogosłowiona, wtedy nasze przygotowania nie będą wyglądały na najważniejsze, i radość ze zmartwychwstania Pańskiego stanie się prawdziwą, tak jak już następnego dnia będziemy świadczyć o Jego zmartwychwstaniu. Słowami woistinu woskresie. I w tym momencie mógłbym skończyć, ale dodam jeszcze przysłowiowe dwa zdania. Jak wcześniej wspominałem, przy Wielkim Czwartku w tym dniu także śpiewany jest zadostojnik, czyli Irmo z dziewiątej pieśni kanonu z Juczni, Nie rydaj imienia Mati, oraz natomiast po skończeniu nabożeństwie odbywa się zwyczajowo poświęcenie wina i chleba, które rozdaje się tym wiernym, którzy nieśli szczególny trud postu od Wielkiego Czwartku. W naszej praktyce często ten chleb i to wino rozdaje się przede wszystkim ludziom, którzy wysilali się śpiewem, czy pomagali w porządku w cerkwi, tak? Bo nie sposób wszystkim wyliczyć, że tak powiem, wybrać tych, którzy rzeczywiście pościli. I chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że głównym źródłem do napisania tego referatu była właśnie praktyka liturgiczna. Ten typikon triod postna, Pismo Święte przede wszystkim. Przy tworzeniu tekstu posiłkowałem się tłumaczeniami ksiąg liturgicznych ze strony www.liturgia-cerkiew.pl oraz blogu, który też polecam szczególnie osobom, które korzystają z internetu, blog Dominiki Kowacewicz, Po co jeść, skoro można pościć.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.